Pierwsze scenariusze możliwej III wojny światowej Amerykanie przygotowali pod koniec lat 40. Biały Dom zdecydował się je odtajnić dopiero w 1977 roku. Plan o kryptonimie Dropshot zakładał wybuch wielkiego ogólnoświatowego nuklearnego konfliktu jeszcze przed końcem 1957 roku. Więcej na ten temat już za chwilę. Wcześniej mam dla Was pewną ważną informację. Do przedsprzedaży właśnie trafiła moja najnowsza książka Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. Środki z jej sprzedaży pozwolą mi nadal w pełni poświęcać się rozwojowi kanału po wojnie. Wydruk książki w Gdańsku właśnie się rozpoczął. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu będę w stanie zaprezentować pierwszy egzemplarz. Dzisiaj premierowo pokażę Wam projekt okładki. Jestem z niej bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że i Wam również się spodobała. Natomiast jeśli chodzi o to, co najważniejsze w przypadku książki, czyli o jej treść, to mam wrażenie, że jest lepsza od mojego debiutu. Tym razem opisałem cały okres po 1945 roku. W 10 rozdziałach i na 500 stronach nawiązałem do najważniejszych, moim zdaniem, wydarzeń z okresu zimnej wojny, które doprowadziły do upadku ZSRR. Szukając materiałów do książki, korzystałem ze źródeł zagranicznych, a w tym nie tylko z bibliotek amerykańskich i rosyjskich, ale też dokumentów udostępnionych po latach m.in. przez Chińczyków. W Jak Moskwa przegrała zimną wojnę znalazły się wątki m.in. blokady Berlina, wojny koreańskiej, wyścigu kosmicznego, katastrofy w Czarnobylu oraz puczu Janajewa. Książkę możecie zamówić na stronie powojnie.sklep.pl. Podobnie jak w przypadku poprzedniej części, również i tym razem wszystkie książki zakupione w przedsprzedaży zostaną przeze mnie osobiście podpisane. Potem nie będzie już takiej możliwości. Wysyłka rozpocznie się 18 grudnia. Zachęcam do zakupu. A teraz przechodzę do tematu najnowszego odcinka. W zaledwie kilka lat po wojnie Stalin, wcześniej nazywany przez Amerykanów wujaszkiem Joe, zaczął siłą podporządkowywać Europę Środkowo-Wschodnią. Poza tym w 1948 roku odciął od dostaw zachodni Berlin, próbując narzucić swoją wolę dawnym sojusznikom co do przyszłości Niemiec. Blokada trwała 11 miesięcy. W tym czasie amerykańskie i brytyjskie samoloty przetransportowały do zamkniętego miasta ponad 2 miliony ton zaopatrzenia. Biały Dom na ten moment wiedział już, że nie dojdzie do porozumienia z Moskwą. Tymczasem amerykańscy analitycy przewidywali, że w ciągu 8 najbliższych lat ich kraj straci nuklearną przewagę nad ZSRR. Pod koniec lat 40. USA dysponowało około 200 bombami atomowymi. Choć Kreml nie miał wtedy żadnej, to jak przewidywał Pentagon, wkrótce miało się to zmienić. Amerykańscy wojskowi uznali, że do 1957 roku powinno dojść do wojny prewencyjnej, aby uniemożliwić Sowietom przejęcie inicjatywy strategicznej. W 1949 roku Departament Obrony USA opracował scenariusz wojny jądrowej o kryptonimie Dropshot. Amerykanie zakładali, że po ich stronie opowiedzą się wszystkie kraje NATO oraz narody wspólnoty brytyjskiej, a także Chińczycy sprzeciwiający się komunistycznej władzy. Wsparcia Zachodowi miały też udzielić Hiszpania, Szwecja, Grecja, Turcja, kraje Ligi Arabskiej, a także Izrael oraz Iran. Zdaniem ówczesnych analityków, Indie i Pakistan w przypadku wojny będą chciały zachować neutralność. Jednak taki stan rzeczy miałby przerwać naloty sowieckich bombowców na tamtejsze lotniska. Amerykanie zakładali, że Sowieci będą próbowali je zniszczyć ze względów strategicznych. Moskwa miała obawiać się ich wykorzystania przez amerykańskie lotnictwo. Według planów z końca lat 40. ZSRR w nadchodzącej wojnie miały wesprzeć kraje bloku wschodniego z wyłączeniem Jugosławii. Amerykanie byli niemal pewni, że skłócony ze Stalinem Tito zachowa neutralność. Poza tym Sowietom mieli pomóc także chińscy komuniści oraz północni Koreańczycy. Natomiast do przyszłego konfliktu, jak przewidywał amerykański Departament Obrony, miały nie włączyć się kraje Ameryki Łacińskiej. Plan Dropshot podzielił III wojnę światową na 4 etapy. W pierwszym zachodnie armie miały przyjąć sowieckie uderzenie, po czym miała rozpocząć się aliancka ofensywa powietrzna z wykorzystaniem broni jądrowej. Na ZSRR miało spaść 300 bomb atomowych. Następnie zachodnie armie miały przystąpić do ofensywy z wykorzystaniem broni konwencjonalnej. Zachodni sojusznicy mieli na tyle osłabić potencjał sowieckiej armii na starym kontynencie, że Moskwa będzie zmuszona podpisać kapitulację. O samym ataku na ZSRR opowiem w dalszej części materiału. Teraz skupię się na scenariuszu przebiegu III wojny światowej. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że Ukraińcy, narody krajów bałtyckich, Kaukazu i Azji Środkowej nie są zachwycone sowieckimi rządami. Dlatego w przypadku wojny planowali to wykorzystać, wspierając organizacje partyzanckie. Amerykańscy analitycy twierdzili, że morale radzieckich żołnierzy będzie utrzymywać się na wysokim poziomie tak długo, jak długo Armia Czerwona będzie się bronić na swoich pozycjach. Społeczne niezadowolenie miało pojawić się dopiero we wyniku porażek. Coraz więcej osób twierdziłoby, że dalszy opór może doprowadzić do śmierci milionów ludzi. To z kolei przekładałoby się na słabnącą wydajność w przemyśle oraz rolnictwie. Amerykanie przewidywali, że w ciągu kilku następnych lat jedynie gospodarki Polski, Węgier, Czechosłowacji, a także Rumunii rozwinął się na tyle, aby ich wsparcie dla ZSRR było znaczące we warunkach wojennych. Poważnym problemem Stanów Zjednoczonych miał być brak samowystarczalności pod kątem ropy naftowej. Pod koniec lat 40. ze względu na wzrost zapotrzebowania na rynku wewnętrznym USA pierwszy raz w swojej historii więcej jej importowały niż eksportowały. Z tego powodu kluczowa dla wyniku przyszłej wojny miała być ścisła współpraca z krajami Bliskiego Wschodu. Co do potencjału militarnego obu stron konfliktu, analitycy Departamentu Obrony uważali, że do 1957 roku siły zbrojne bloku wschodniego będą liczyły ponad 3 800 000 osób. Z tego ponad 2 miliony żołnierzy miała stanowić Armia Czerwona. Dodatkowo Sowieci mogliby liczyć na wsparcie ponad 1 400 000 żołnierzy Chińskiej Republiki Ludowej. Twórcy planu Dropshot przygotowali potencjalny scenariusz III wojny światowej, gdyby Zachód nie przygotował się do ataku ze strony ZSRR. Amerykańscy analitycy przewidywali, że radzieccy dowódcy rozpoczną pełnoskalową ofensywę na kilku kierunkach jednocześnie. Zajęcie Europy Zachodniej aż do Pirenejów miało zająć im od 2 do 3 miesięcy. Natarcie miało zostać przeprowadzone z okolic Szczecina przez Hamburg i Lubekę do granicy duńskiej. Następnie Sowieci mieli błyskawicznie zająć najważniejsze duńskie miasta oraz porty. 2 tygodnie później Armia Czerwona miała rozpocząć inwazję na Szwecję oraz Norwegię. Sztokholm znalazłby się w ich rękach po około 2 miesiącach. Po 10 dniach walk Sowieci przejęliby kontrolę nad całymi południowymi Niemcami, a także Austrią. Do starć doszłoby również w Grecji, gdzie Moskwa wykorzystałaby 5 swoich dywizji oraz 15 dywizji państw sojuszniczych. Ateny miały poddać się po około 3 miesiącach. Atak na Wyspy Brytyjskie oraz USA początkowo ograniczałby się do nalotów bombowych. Niewykluczone, że wykorzystane zostałyby ładunki jądrowe. Amerykańscy strategzy odrzucali jednak możliwość szeroko zakrojonej akcji desantowej. Zamiast tego komuniści prowadziliby liczne akcje sabotażowe. Staraliby się również odciąć Amerykanów od dostaw ropy z Wenezueli. Ostrzeliwane byłyby największe amerykańskie porty. Zajęcie terenów Bliskiego Wschodu bez dobrze zorganizowanej obrony miało zająć Sowietom nie dłużej niż pół roku. Natarcie realizowane byłoby z wykorzystaniem 33 dywizji armii, 1000 samolotów oraz floty czarnomorskiej. W ciągu roku w sowieckich rękach znalazłby się również kanał Suezki. Amerykanie nie wykluczali też, że Moskwa mogłaby spróbować zająć całą Koreę. Amerykańscy strategzy uznali, że muszą zrobić wszystko, żeby jak najszybciej wyeliminować wolę i zdolność Związku Radzieckiego do przeprowadzenia takiego agresywnego uderzenia. Pierwszą odpowiedzią Zachodu miała być zmasowana ofensywa powietrzna z użyciem broni jądrowej. Z kolei zachodnie siły morskie miały skierować swoje natarcie przeciwko sowieckiej marynarce wojennej. W tym samym czasie zabezpieczone miały zostać wszystkie amerykańskie instalacje wojskowe na półkuli zachodniej. Aby uniknąć klęski, autorzy planu Dropshot zalecali, aby w ciągu kilku najbliższych lat rozbudować szeroką sieć wczesnego ostrzegania przed atakiem, a także doinwestować siły powietrzne. To myśliwce miały ochronić m.in. amerykańskie rafinerie na wyspach Aruba oraz Trinidad. Plan Dropshot odpowiadał też na pytanie, jak obronić Wielką Brytanię przed sowieckimi nalotami z użyciem broni jądrowej. Amerykanie szacowali, że do powstrzymania przeciwnika Brytyjczycy potrzebują około 700 myśliwców. Kluczem do obrony Wysp Brytyjskich miało być też utrzymanie obrony na Renie. To właśnie walki na linii Ren-Alpy-Piave miały zdecydować o przyszłości Europy. Jak wyliczali Amerykanie, w pierwszych 5 dniach wojny Sowieci mogliby zmobilizować na tym odcinku frontu około 15 dywizji. Jednocześnie w ciągu miesiąca ta liczba mogłaby wzrosnąć nawet do 100 dywizji. Dlatego do odniesienia zwycięstwa nad Sowietami potrzebne było osłabienie możliwości logistycznych ich armii. W przypadku walk na odcinku jugosłowiańskim Amerykanie brali pod uwagę dwa scenariusze. Czarny zakładał wsparcie Moskwy przez Titę i uderzenie 15 jugosłowiańskich dywizji. Optymistyczny, że Jugosławia będzie próbować zachować neutralność. To oczywiście narażałoby ją na naciski ze strony krajów bloku wschodniego. Jednocześnie pod koniec lat 40. to właśnie ten drugi wariant wydawał się Amerykanom bardziej prawdopodobny. Amerykańscy analitycy wojenni przekalkulowali, że do skutecznej obrony zachodniej Europy potrzebnych jest około 60 dywizji, a w tym 12 dywizji pancernych. To jednak nie wszystko, bo do odparcia wroga na wysokości holenderskich nizin, a także równiny kolońskiej do walki włączonych miało zostać kolejnych 20 dywizji. Na wypadek nieprzewidzianych problemów tyle samo wojska miało pozostać w rezerwie. Siły naziemne miały być wsparte 26 grupami myśliwców, 6 grupami lekkich bombowców oraz podobną ilością samolotów rozpoznawczych. Łącznie było to około 3000 maszyn. Równocześnie stale miały być prowadzone bombardowania sowieckich baz we wschodnich Niemczech oraz Polsce. W tym czasie niezwykle ważne dla utrzymania przewagi nad Związkiem Radzieckim miały być ochrona pól naftowych na Bliskim Wschodzie oraz zabezpieczenie kanału Suezkiego. W tej kwestii Amerykanie mocno liczyli na pomoc ze strony Turków. Do walki z nimi Sowieci skierowaliby około 30 dywizji i 1400 samolotów. Pierwsze ataki ograniczałyby się do nalotów bombowych, stąd też istotna byłaby dobrze zorganizowana obrona przeciwlotnicza. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że nie będą w stanie całkowicie uniknąć zniszczeń w przypadku rafinerii. Natomiast liczyli na to, że uda się im zminimalizować szkody przy okazji zadając przeciwnikowi ogromne straty. Autorzy planu Dropshot przewidywali, że dotarcie do miejscowości Iskenderun w południowo-wschodniej Turcji zajmie Sowietom nie więcej niż 5 miesięcy. Aby przygotować się do tego, co mogło nastąpić, twórcy wojennego scenariusza zaapelowali w nim, aby jeszcze przed rozpoczęciem się wojny amerykańscy i brytyjscy dyplomaci spotkali się z przedstawicielami rządów Iraku, Iranu, Bahrajnu oraz Arabii Saudyjskiej. Tematem rozmów miałaby być obrona ich terytoriów przed sowiecką agresją. To zadanie prawdopodobnie spoczywałoby na barkach brytyjskich dowódców, którzy ze względów historycznych byliby najlepiej przygotowani do tego zadania. Natomiast obrona południowo-wschodniej Turcji miała być prowadzona wzdłuż linii Brama Cylicyjska, Malatya i Van Golu. Co do Azji, to w przypadku Chin Zachód planował przekazać uzbrojenie antykomunistycznym organizacjom działającym w południowych regionach państwa środka. Równocześnie zachodnie lotnictwo prowadziłoby naloty na chińskie bazy zarówno lądowe, jak i morskie. Do tego celu wykorzystywane byłyby amerykańskie przyczółki w Japonii, a także lotniskowce. Nie bez znaczenia byłyby również bazy lotnicze we francuskich Indochinach, Birmie, Syjamie, Indiach, Singapurze oraz na Ceylonie. Równocześnie Amerykanie zdawali sobie sprawę, że zajęcie przez Sowietów Japonii rozwinęłoby ich potencjał wojenny. Dzięki temu ZSRR zyskałby dodatkowe bazy lotnicze i morskie na Pacyfiku. Mimo wszystko siły NATO zaangażowane w obronę kraju kwitnącej wiśni miały być ograniczone do minimum. Waszyngtońscy analitycy przewidywali, że Moskwa przerzuci na ten odcinek walk około 20 dywizji wspartych przez 3000 samolotów bojowych. Wystarczyłoby to do zajęcia wyspy Hokkaido. Poważnie brano pod uwagę scenariusz, aby oddać ją przeciwnikowi bez ponoszenia większych strat. Jednocześnie zajęcie pozostałych wysp zależałoby od sytuacji na innych frontach wojny. Sowieci mogliby nie mieć wystarczających środków, aby przeprowadzić szturm na resztę Japonii. Waszyngton, dmuchając na zimne, już pod koniec lat 40. zaczął poważnie rozważać dozbrojenie Japończyków, aby odciążyć swoje siły zbrojne z ewentualnych walk na Dalekim Wschodzie. Zachód miał się nie tylko bronić, ale też atakować. Amerykańskie uderzenie miało zostać przeprowadzone z niespotykaną w dziejach siłą. Bombowce ze śmiercionośnym ładunkiem miały nadlecieć z lotnisk we Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Japonii. Bomby atomowe miały spaść na co najmniej 100 radzieckich miast. Aż 25 miało zostać zrzuconych na Moskwę, zaledwie 3 mniej na Leningrad. Bomby jądrowe miały zniszczyć Kijów oraz Dniepropietrowsk. Związek Radziecki w ciągu miesiąca miał się zamienić w potężne gruzowisko, a 85% jego potencjału przemysłowego przestać istnieć. Celem ataku poza miastami miały być też zakłady przemysłu naftowego oraz huty stali i żelaza. To uniemożliwiłoby Sowietom odzyskanie mocy produkcyjnych przez następne 2, może 3 lata. I choć w momencie powstania planu Dropshot amerykański wywiad nie miał dokładnych informacji na temat tego, gdzie na terenie ZSRR znajdują się obiekty związane z bronią masowego rażenia, a w tym lotniska z ciężkimi bombowcami, to amerykańscy analitycy przewidywali, że do 1957 roku ulegnie to zmianie. Amerykanie planowali uderzyć na jednostki sowieckiej marynarki wojennej oraz statki handlowe, a także hale naprawcze łodzi podwodnych. Społeczeństwo, przestraszone skalą zniszczeń, nie zdecydowałoby się na jakikolwiek opór wobec przyszłych okupantów. Po takim uderzeniu Kreml nie byłby w stanie prowadzić działań zbrojnych, a Stalin musiałby podpisać kapitulację. W kierunku Związku Radzieckiego miało wyruszyć 6 milionów żołnierzy NATO. Część z nich miała przedostać się przez teren NRD oraz Polski. Pozostałe oddziały przez Bułgarię oraz Rumunię. Równolegle przeprowadzony miał zostać desant przez Morze Czarne. Aby w pełni zdominować wroga w ciągu następnych miesięcy, Związek Radziecki miał zostać podzielony na 4 strefy okupacyjne kontrolowane przez 23 dywizje NATO. Co najmniej 2 z nich miały stacjonować w Moskwie. Pozostałe m.in. w Leningradzie, Mińsku, Murmańsku, Kijowie, Baku, Władywostoku oraz Batumi. Co do pozostałych krajów bloku wschodniego, to na ich terenie również miały pojawić się zachodnie wojska w sile 15 dywizji. Po jednej na każdy z krajów bałtyckich, Czechosłowację, Węgry, Bułgarię, Albanię i Koreę Północną. W pozostałych państwach, czyli w Polsce, Niemczech, Rumunii oraz Jugosławii, Amerykanie zamierzali umieścić po 2 dywizje wojsk. W przypadku naszego kraju miały one stacjonować w Warszawie i Gdańsku. W dalekosiężnej perspektywie Amerykanie brali pod uwagę powołanie we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej nowych rządów. Natomiast co do komunistycznych Chin oraz innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, będących pod rządami komunistów, to w przeciwieństwie do europejskich sojuszników Stalina, Zachód nie wierzył w ich kapitulację po upadku Moskwy. Wobec tego wprowadzenie sił kontrolnych sojuszu miało być w Azji niewykonalne. Amerykanie obawiali się, że doprowadzi to do kolejnych konfliktów i walk z bardzo zdeterminowanym przeciwnikiem. Plan Dropshot przez 2 lata czekał na zatwierdzenie przez amerykańskiego prezydenta. Ostatecznie tak się nie stało również przez wzgląd na trwającą w tym czasie wojnę w Korei. Jednocześnie w kuluarach Pentagonu często dyskutowano o jego założeniach. Wkrótce amerykańska armia przygotowała kolejny plan o kryptonimie Reaper. Zgodnie z nim wojna miała wybuchnąć już w 1954 roku. Był on połączeniem poprzedniego planu z nowymi pomysłami na skuteczną obronę przed atakiem komunistów. W późniejszych latach tego typu dokumenty będą wielokrotnie nowelizowane, a zawarte w nich zmiany związane będą z pojawieniem się nowych środków służących do przenoszenia broni jądrowej, a w tym przede wszystkim rakiet. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu w przedsprzedaży mojej najnowszej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.